Twoje Radio London. Piosenkę na Dzień Dobry śpiewała Natalia Przybysz. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie w niedzielę 24 kwietnia, wita Państwa Jolanta Pawluk. I już na wstępie informuję, co się w programie znajdzie. Zaraz po tej zapowiedzi usłyszą Państwo Małgorzatę Maciejewską i jej książki nowe i nie najnowsze. Na audycję z uśmiechem na twarzy złożą się wiersze Jana Brzechwy, po czym przypomnę kilka kompozycji Andrzeja Korzyńskiego, by w ostatniej części powrócić do Wielkanocy. Tu najpierw będzie nieco na temat jajka i tego, dlaczego jest ono symbolem życia. Później o nieporozumieniu wynikającym po części z nieznajomości języka i nieznajomości tradycji, by wreszcie przejść do wierszowanej satyry, jak Wawrzyn uprosił Pana Jezusa o mięso na święta.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Wiesław Myśliwski to prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy i redaktor. Debiutował w roku 1955. Pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Był redaktorem naczelnym kwartalnika Regiony, a także dwutygodnika kulturalnego Sycyna. Był członkiem Narodowej Rady Kultury i Związku Literatów Polskich. Myśliwski jest autorem powieści, m.in. Nagi Sad, Traktat o łuskaniu fasoli, Ostatnie rozdanie, a także laureatem wielu nagród literackich, w tym dwukrotnym nagrody Nike. Znany jest również ze swoich dramatów. Ucho igielne to poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią, historią, zagadkowością intymnych relacji, a przede wszystkim nad tajemnicą spotkania młodości i starości. W powieści Myśliwskiego, jak w lustrze, odbija się kawał polskiej historii ze wszystkim, co w niej dramatyczne, bolesne, przemilczane i niewypowiedziane. Przede wszystkim jednak jest to rzecz o tym, jak upływający czas odciska piętno na ludzkim doświadczeniu siebie i świata. Piękna, głęboka literatura, w której przenikliwość obserwacji i swoista czułość wobec człowieka splatają się z wymiarem symbolicznym. Posłuchajmy fragmentu z powieści Wiesława Myśliwskiego zatytułowanej Ucho igielne. Mówiąc prawdę, nie miałem wcale zamiaru robić doktoratu. Musiałem zarabiać. Pensja asystenta kustosza była skromna, ale za to stała. W tej monotonnej rzeczywistości zdarzyło się jednak coś, co niejednokrotnie przywoływałem potem w swojej pamięci. Otóż miejscowe władze postanowiły urządzić jubileusz pewnemu 80-latkowi. A powodem nie było to, że skończył 80 lat, bo temu zaprzeczał, lecz przede wszystkim, że napisał książkę opartą na własnej biografii. Opracowano program jubileuszu, a mnie powierzono pieczę nad jubilatem i jego rodziną w czasie uroczystości, co uznałem nawet za wyróżnienie. Jubilat, żywy, dziarski, bez cienia sklerozy, pochodził z jednej z okolicznych wsi. 4 zimy szkoły podstawowej to było całe jego wykształcenie. Zimy, zaznaczał, bo od wiosny do jesieni pasał dworskie krowy. Za to życie miał tak bogate, że można by powiedzieć, nie musiał kończyć żadnych szkół. Znałem jubilata. Znali go tu zresztą wszyscy. Przychodził czasem do pałacu, wmieszał się w jakąś szkolną wycieczkę i razem z dziećmi obchodził dostępne komnaty, sale. Zdarzało się, że nawet objaśniał, gdy ja nie wiedziałem, kto jest kto na jakimś portrecie, zdjęciu, czyja była tu kiedyś sypialnia, jakie bale na sali balowej się odbywały, kto tu przyjeżdżał, skąd, z jakich polowań te wszystkie trofea z Azji, Afryki czy tutejszych lasów. Najczęściej jednak widziało się go, gdy siedział na ławce pod platanem i czekał, żeby ktoś się do niego przysiadł. Przysiadłem się czasem i ja, gdy zmęczony oprowadzaniem wycieczek musiałem choć trochę odpocząć na świeżym powietrzu. Zasypywał od razu człowieka opowieściami. Jakby napór przeżyć, jaki się w nim zgromadził, domagał się słów. Trudno było się od niego oderwać, tak wsysał w te swoje opowieści. Niskiego wzrostu, w każdym razie mniejszego niż średniego, za to obdarzony niezwykłym poczuciem humoru, jakby słowa odpłacały mu się za ten niski wzrost. W każdym jego zdaniu czaiła się ironia, drwina, mimowolny dowcip. Przychodził do pałacu, jak mówił, gdy mu się już cniło w domu, a żona nie chciała go słuchać. Gdy gruchnęła wieść, że napisał książkę, zdumienie było powszechne. A nawet graniczyło z niewiarą, że ktoś taki, co wydawałoby się podpisać się nie potrafi, napisał książkę. 4 zimy nauki i napisał książkę. A jaka to była nauka dawniej? Wszystkie klasy nieraz w jednej izbie się uczyły, od 1. do 4. razem. Ktoś nawet orzekł, że nie ma sprawiedliwości, bo po co się kształcić, po co kończyć to czy tamto. Ktoś pojechał do miasta sprawdzić w księgarni, lecz wrócił z niczym. Niestety,
Była książka, lecz nim doszedł w kolejce do Lady, zabrakło egzemplarzy. Tego samego dnia, kiedy tamtemu nie udało się kupić książki w księgarni, przyszła pocztą na adres pałacu, na ręce kustosza. Z dedykacją o dziwo nie dla kustosza, lecz dla pałacu. Jakby z cieniutkim podtekstem, że kustosze przemijają, a pałace trwają. Napisana była regularnym, wręcz zamaszystym pismem, co tym bardziej wprawiało wszystkich w zdumienie. Nawet zasiało u niektórych wątpliwość, czy mu tej dedykacji ktoś nie napisał? Może i całej książki? Bo trudno sobie wyobrazić, żeby po czterech zimach najwyżej umiałby stawiać kulfony, a nikt nigdy nie widział jego odręcznego pisma. Po tej książce autor już się nie pokazał w pałacu, jakby zląkł się, że ją napisał. Te wszystkie wątpliwości, posądzenia, podejrzenia rozwiały się dopiero, gdy z polecenia władz postanowiono urządzić mu jubileusz. Wybrała się do niego 3-osobowa delegacja, w której i ja się znalazłem, żeby mu to obwieścić, lecz nie było go w domu. A gdzie jest? Żona rozłożyła ręce, że nie wie, że gdzieś poszedł, nie opowiadał się jej. A kiedy będzie? Też nie mówił. Bóg raczy wiedzieć. Może być wieczorem, a może nie wiadomo kiedy. Tak kiedyś wyszedł i zaczęła opowiadać, a bez ładu i składu mieszając, motając, że można było odnieść wrażenie, jakby od tamtąd do dziś jeszcze nie wrócił. Pożegnaliśmy ją i zapowiedzieliśmy się za kilka dni. Może do tej pory wróci. Za kilka dni znów wybrała się delegacja. I to w poszerzonym składzie. No i okazało się, że jubilat ukrył się na strychu przez te wszystkie dni. Miał siennik, pierzynę, poduszkę. Tam mu żona posiłki zanosiła. Gości było mnóstwo. Z trudem się mieścili po obu stronach długiego stołu. Przed każdym z nich stała butelka piwa i pół litrówka wódki. Na dany znak od stołu, gdzie siedziały władze, kelnerzy zaczęli odbijać butelki i nalewać w kieliszki. Drogi jubilacie i wy, drodzy goście, witam was w swoim istnieniu i w imieniu naszej władzy. Jubilat, jak wszyscy, też z kieliszkiem w ręku stał, chociaż jako człowiek nieduży nie dawał tak wyraźnie poznać po sobie, stoi czy siedzi. Można było nawet sądzić, że stoi za niego jego żona, dość wysoka kobieta, no i reszta rodziny, w której byli też wyżsi od żony. Łysą głowę przechylił w lewą stronę, jak mu zaczęła ciążyć, i co rusz przymykał i odmykał oczy, broniąc się przed rozbawieniem, że obchodzi swój jubileusz. Ten pałac, drogi jubilacie, nigdy by cię nie wpuścił na swoje pokoje, gdyby nie władza ludowa. W tej sali bawiliby się dalej panowie, a uciemiężony lud harowałby od świtu do nocy na ich zbytki, hulanki i swawole. Kto by wówczas pamiętał, że ci stuknęło 80 lat? Piękny wiek swoją drogą, czcigodny wiek. Ale żeby twój wiek został należycie uczczony, trzeba było najpierw lud podnieść z klęczek, a jego gnębicieli wyrzucić na śmietnik historii. No, to czas wypić, towarzysze, zawołał sekretarz. Zdrowie jubilata. Odgłosy noży i widelców roznosiły się po sali, bo wszyscy rzucili się na jedzenie z jakimś nagłym przyspieszeniem. Nie jadł tylko jubilat. Nie jadł, nie pił i raczej nie przysypiał. Widząc to, żona szarpnęła go za rękę. Nie śpi.
Nie śpię.
Jak nie śpisz? Oczy masz zamknięte.
Zamknięte, ale co trzeba, widzę.
To zjedz coś. Nałożyć ci?
Kapusty.
Jakiej kapusty?
Mamy mojej.
Zwariowałeś? Obruszyła się. I mówisz, że nie śpisz, a śni ci się kapusta.
I nałożyła mu czubaty talerz różności, których nie tknął do końca uroczystości. Ktoś krzyknął, niech żyje. Zaśpiewajmy jubilatowi 100 lat. Powstać wszyscy.
Rumor się zrobił od tego wstawania, odsuwania krzeseł, zwłaszcza, że niektórzy już mieli w czubie i nie tak łatwo było im się podnieść, wyciągnąć do pionu. Niektórzy potrzebowali sąsiedzkiej pomocy, inni, co się podźwignęli,
to siadali z powrotem, bo trudno im było utrzymać się na stojąco. A gdy wreszcie popłynęło z wszystkich gardeł 100 lat, to nierówne, chrypiące, jakby odarte z melodii. Najgorsze, że co skończyli, to zaczynali od nowa. Wstał i jubilat do tych 100 lat z całą rodziną. Gdy jednak zaczęli od początku śpiewać, nie wytrzymał i usiadł, a wraz z nim siadła i rodzina. Co prawda uśmiechał się cały czas, jakby tym uśmiechem tworząc zaporę między sobą a resztą. Uroczystość robiła się swobodna, można by powiedzieć, rwała się w szwach. Wszyscy ze wszystkimi gadali, przepijali do siebie bez toastów, przesiadali się, dosiadali jeden do drugiego. Niektórzy zdejmowali marynarki, rozwiązywali krawaty, obejmowali się, wychylali bruderszafty. Wniesiono torty. To już torty? Zdziwił się sekretarz. No patrzcie, jak ten czas leci. Kelnerzy rozstawili torty na stołach, mniej więcej w równych odstępach, największy stawiając przed jubilatem. Żona jubilata obruszyła się. Jak tu jeść z tymi świeczkami? Musieli do patrzenia postawić, nie do jedzenia? Nigdy żem takiego nie widziała. Trzeba poczekać, aż się wypalą, wyjaśnił jeden z mężczyzn siedzących przed tym tortem z rodziny. Nie wiem, co to mogło znaczyć, gdy jubilat pogroził palcem temu tortowi. Oj ty torcie, czorcie, nie oszukuj, nie oszukuj. Po czym wyjął z tortu kilka świeczek, ugasił i powiedział do żony. Masz tu wolny kawałek, ukrój sobie. Tobie też ukrajać? Nie. A im? Wskazała na rodzinę. Niech sobie powyjmują i pogaszą. W pewnej chwili, podciągając krawat pod szyję i zapinając marynarkę na guzik, powstał sekretarz i rzucił gromko. Wszyscy powstać! Nastąpi teraz uroczysta chwila. Kto miał jeszcze siły, powstał, kto nie miał, przynajmniej próbował. No dobra, stoimy, odrzekł wreszcie. Prosiłbym teraz, żebyśmy się skupili, zwrócił się do kogoś, kto stał tuż za nim w gotowości, trzymając w obu rękach rozłożone do czytania sztywne czerwone okładki. Kopertę potem, rzucił. Mimo że starał się swojemu głosowi nadać podniosły ton, niezbyt gładko szło mu to czytanie. Niektóre zdania brzmiały mocno, donośnie, inne zapadały się w ledwo słyszalny pogłos. Był to list gratulacyjny skierowany przez władzę do jubilata. Skończył z wyraźną ulgą to czytanie. Rozległy się oklaski. Sekretarz złożył okładki, wziął z rąk tamtego również kopertę i ruszył w stronę jubilata. Doszedłszy, wręczył mu te okładki z listem, wręczył kopertę, uścisnął, nachylając się nad jego głową, gdyż ta głowa sięgała mu do piersi. Położył nawet rękę na łysinie jubilata i pogładził ją, po czym wrócił na swoje miejsce i wzniósł toast. Jeszcze raz za zdrowie jubilata, niech nam żyje. Żona jubilata porwała natychmiast kopertę z rąk męża i pod stołem zajrzała do niej. Pewnie i policzyła, korzystając z ożywienia sali po tej uroczystej chwili i kolejnych toastach, jakie ta chwila wyzwoliła, gdyż długo trzymała wzrok zawieszony pod stół. Mogliby dać więcej, powiedziała zawiedzionym półszeptem. Byśmy schody na strych zrobili, nie trzeba by włazić po drabinie, bo za starzy już jesteśmy. Dobrze, że choć tyle dali. Mogliby nic nie dać, odrzekł jubilat. Nie oddała mu już tej koperty, schowała pod bluzkę, a do sekretarza przypadł młodszy asystent kustosza i nachyliwszy się, coś tam mu do ucha szepnął. Za chwilę wkroczył uroczyście na salę sam kustosz, prowadzony pod ręce przez 2 dziewczyny ubrane na ludowo, z wiankami na głowach uwitymi z polnych kwiatów. Kustosz niósł przed sobą w obu rękach srebrną tacę, na której leżał wieniec laurowy. Podeszli do jubilata i kustosz odezwał się mniej więcej w te słowa. W starożytnym Rzymie był zwyczaj, że triumfatora zwycięskiej bitwy nagradzano wieńcem laurowym. Dzisiaj zwycięzcą jest nasz drogi jubilat i jemu włożymy ten wieniec na głowę. Jubilat wstał, wyszedł zza stołu i podstawił swoją łysą głowę pod wieniec. O, coś za duży ten wieniec, stwierdził kustosz. Niech tak na razie zostanie, potem się poprawi. Nie trzeba, może głowa mi po tym wszystkim urośnie, odrzekł jubilat.
uścisnął rękę kustoszowi, a dziewczyny ucałował w oba policzki. O, jakie smaczne, dodał. A gdy usiadł, żona od razu z pretensjami do niego. Nie musiałeś całować, dziadyga, zachciało mu się. W głowie ci ten wieniec zamącił. Wyglądasz jak straszydło. Niestety wieniec obsuwał się jubilatowi aż na uszy, to raz na lewe, to na prawe. A gdzie portret? Sekretarz nagle zwrócił się do kogoś. Zamówiliśmy przecież portret jubilata. Już wnoszą, towarzyszu sekretarzu. I za chwilę otwarły się oba skrzydła drzwi, ktoś wszedł ze sztalugami, postawił je tuż przy sekretarzu. Sekretarz kazał dalej, żeby wszyscy widzieli. Poprosimy teraz mistrza, żeby nam odsłonił swoje dzieło. Mistrz poodwiązywał z tyłu obrazu jakieś tasiemki i przesłona opadła, ukazując oczom zebranym jubilata. Niektórzy zaczęli się tłoczyć do portretu z ciekawością, natomiast sekretarz, jakby oni miały, patrzył chwilę na portret, po czym z trudem hamując wzburzenie, rzucił w stronę mistrza. Kto to ma być? Jubilat, odrzekł mistrz niemal z triumfem. Na klęczkach? Sekretarz był bliski wybuchu. Mieliście chyba wytyczne. Owszem, żeby namalować jubilata przy pracy, to namalowałem przy pracy. To co on robi? Pisze. Modli się, nie pisze, nie wmawiajcie mi w zdrowego choroby. Pisze się przy biurku, a nie na klęczkach. Co z was za malarz? Nerwy mu całkiem puściły, wyciągnął rękę, kłując niemal malarza wskazującym palcem. Moim zdaniem portret ujmował jubilata tak, jak rzeczywiście wyglądał, kiedy pisał. W jakichś domowych łachach, boso, klęczał na kawałku derki, wspierając się łokciami o taboret. W ręku trzymał obsadkę, a z bliska można nawet było dostrzec, że na końcu nadziana jest stalówka. Na brzegu taborka był kałamarz z atramentem, a między łokciami jubilata leżała biała kartka papieru, do połowy zapisana. Nie mogliście mu wstawić biurka? Sekretarz jakby trochę już oklapły zwrócił się do malarza, który wciąż stał przy portrecie. Zmienialiśmy w komitecie, trzeba było jedno wziąć, a tak będziecie musieli przemalować. Myśmy krew przelewali, żeby przenieść ich z klęczek, a oni buch, znowu na klęczki. Tymczasem portret zdjęto ze sztalug i szukano miejsca na ścianach. Zdejmijmy tego tu, ktoś zaproponował. Portret jubilata był duży, ale i obraz, który chciano zdjąć, niemały. Był na nim ktoś w peruce z bujnymi lokami, w surducie. Za wysoko wisiał, trzeba było drabiny, żeby zdjąć, ale przy takiej uroczystości nie wypadało przenosić drabiny. Wstyd, powiedziała żona jubilata i zaczęła karcić męża. Mówiłam, załóż garnitur. Nie mówiłam? Mówiłam. Wyprałam ci koszulę, mówiłam, załóż krawat, buty. W garniturze, w krawacie i w butach, bronił się jubilat. Kto by ci uwierzył, że nie modlę się, tylko piszę? Bo trzeba było siąść przy stole, wyszorowałam ługiem stół. Chciał, żebym pisał, a nie piszę przy stole. Ten jeden raz mógłbyś przy stole. Przy stole to bym myślał o kapuście, a nie o pisaniu. A jak każą oddać pieniądze? Chryste panie, co będzie? Nie każą, nie podpisywałem, że wziąłem. Nie może być na klęczkach, sekretarz znowu ziewnął, jakby uszło z niego powietrze. Zresztą wszystkich ogarnęła senność. Niech przemówi jubilat, niech przemówi, wsparły go inne głosy. Wasze zdrowie, jubilacie. Podniósł się jubilat, zdjął wieniec z głowy i nałożył na głowę żony. To jej się należy za całe życie ze mną, powiedział. Nie mnie, po czym uniósł kieliszek. Oj, piliście tu za mnie, pili, to teraz ja za was wypiję tego strzemiennego. Życzyliście mi tu wiele, to i ja wam odpłacę się życzeniem. Niech się życie każdego z was rozciąga jak guma, abyście nigdy nie doczekali swoich jubileuszów. Co trzeba przeżyć, żeby napisać tę jedną książkę, to widać po tym, że klęczę. Nie modlę się. Piszę. Był to fragment z książki Wiesława Myśliwskiego
zatytułowanej Ucho igielne.
Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Ci prosto w twarz, obojętny kolejny ruch. Muszę wyjść, żeby znowu czuć pętla jednej melodii zmieniła kochane w niechciane. Głośność jak
do reklamy.